Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zacznijmy od tematu, który chyba wszystkich interesuje, bo proces zatwierdzania taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dobiega już końca. Czy możemy się spodziewać drastycznych podwyżek, czy jednak nie?
Z mojego punktu widzenia nie, ponieważ my jesteśmy regulatorem jako Wody Polskie i dbamy właśnie o to, żeby nie było takich drastycznych podwyżek. Woda jest podstawowym prawem człowieka i nie możemy doprowadzić do tego, żeby były jakieś wykluczenia z punktu widzenia na przykład ceny dla mieszkańców. Więc my rzeczywiście zakończyliśmy już proces ustalania taryf. Ponad 90% już taryf jest zatwierdzone. Średnie wzrosty to około na 3 lata 8%. Można powiedzieć, biorąc pod uwagę inflację, że to w ogóle nie są żadne wzrosty, więc te wzrosty zatrzymaliśmy i będziemy nadal dbali o to, żeby tych wzrostów nie było.
No ale jednak te wzrosty są, bo 8% to jednak coś jest i ludzie to mogą odczuć.
Nie, panie redaktorze, naprawdę biorąc pod uwagę inflację i to, że to jest 8% na 3 lata, to jest średnio ponad 2%, to nawet nie stanowi wzrostów kosztów inflacji w żaden sposób, więc to nie są żadne wzrosty.
A były zakusy na wyższe podwyżki?
Tak, średnio ten proces zaczęliśmy w zeszłym roku i średnio takie podwyżki były planowane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne na ponad 20%, więc udało nam się zmniejszyć te podwyżki no więcej niż 50-60%, więc rzeczywiście no taka jest rola regulatora. My dbamy przede wszystkim o interes mieszkańców, natomiast ja uważam, no oczywiście są teraz trudna sytuacja, jest wzrost kosztów energii, gazu, też również pracy. Uważam, że te samorządy, bo to one odpowiadają za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, a przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne są tylko ich narzędziami, więc uważam, że te samorządy dopłacają na przykład do komunikacji publicznej lub do innych sfer swojej działalności publicznej, powinny również dopłacać do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, kiedy one mają akurat kłopoty. No, muszę powiedzieć, że w przeciągu od roku 2015, jak i 2018 w tym przedziale samorządy wyciągnęły od przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych no, 500 000 000 zł, traktując je jak kury znoszące złote jajka. No teraz jest kryzys i powinny do nich ewidentnie dopłacać i muszę Państwu powiedzieć, że około 200 już samorządów w skali kraju już dopłaca. To są ewidentnie odpowiedzialne samorządy.
No w Gdańsku też mamy taką sytuację, że firma, która dostarcza wodę, jest bardzo bogata.
No to jest monopol absolutny, tak? Nie, żaden obywatel nie może sobie wybrać jakiegoś innego przedsiębiorstwa, ponieważ jest jedno przedsiębiorstwo i musi pobierać wodę i odprowadzać ścieki taki obywatel, dlatego niezbędna jest rola właśnie regulatora, który stoi na straży interesów mieszkańców.
To zmieńmy temat, bo zmagamy się z suszą, co widać gołym okiem. Jakie działania, aby temu przeciwdziałać, prowadzą Wody Polskie?
Ja bym się tutaj nie zgodził z taką tezą, że jest susza ogólnie w naszym kraju. Na szczęście sytuacja wygląda w ten sposób, że jednak ten deszcz pada. Mogło być zdecydowanie gorzej i my się tego spodziewaliśmy na początku roku, biorąc pod uwagę zimę i małe opady śniegu i pokrywę śniegową.
Od kilku lat właśnie o tym mówimy.
Tak, bo to pokrywa śniegowa jest no jakby podstawowa do kształtowania potem całych zasobów wodnych w danym roku. Tych śniegu mamy bardzo mało i bardzo się martwiliśmy, czy by nie będzie takiej klasycznej suszy. Oczywiście sytuacja jest taka, że są takie miejsca w Polsce, jak województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie, lubuskie czy wschodnia Wielkopolska, gdzie mamy rzeczywiście niedobory wody, mamy większe parowanie od odpadów statystycznie. Do tego w niektórych miejscach mamy leje depresyjne spowodowane przez kopalnie odkrywkowe. Natomiast biorąc pod uwagę skalę całego kraju i sposób stopień nawodnienia tej gleby do 7 cm nie jest najgorzej. Szczególnie, że to jest teraz ten taki okres, który jest bardzo ważny w kształtowaniu się w ogóle przyszłych plonów, które będziemy zbierać głównie na jesieni, jeżeli chodzi o rolnictwo. Więc nie jest najgorzej, mogło być zdecydowanie gorzej. Natomiast my oczywiście prowadzimy działania. Po pierwsze przygotowaliśmy dokument strategiczny, program przeciwdziałania skutkom suszy, stop suszy, który zawiera w sobie wiele elementów, między innymi definicję suszy, monitoring, sprawdzanie jak ta susza wygląda w danym czasie, jak również działania inwestycyjne, mikroretencja, średnia retencja, duża retencja, ale też zmiany regulacyjne, zmiany dotyczące prawa, jak również zmiany na przykład sposobu upraw. przez rolników w tych miejscach najbardziej narażonych na suszę. Te działania realizujemy. Mamy program retencji korytowej, dzięki której zatrzymujemy wodę tam, gdzie ona spada. Odwracamy rolę urządzeń melioracyjnych z tych odwadniających na nawadniającą. Dzięki temu udało nam się przebić ten szklany sufit 6,5% zatrzymywanej wody. Średniorocznego odpływu udało nam się już zwiększyć na 7% i to jest głównie dotyczy terenów rolnych. Zamierzamy te nasze inwestycje tutaj w retencję korytową zwielokrotnić dzięki środkom PROW-u, czyli środkom unijnym dedykowanym rolnictwu, więc mamy oczywiście na to plan, natomiast musimy również pamiętać o tym, że i powódź, i susza są zjawiskami naturalnymi, one się będą cyklicznie powtarzać. Nie można nim po prostu zapobiec, można tylko nimi zarządzać, czyli zarządzać ryzykiem powodziowym, minimalizować skutki suszy. To się da zrobić, ale trzeba tutaj jakby wszyscy się musimy na tym skupić, nie tylko Wody Polskie, ale samorządy i obywatele też muszą wiedzieć, że wody w Polsce jest bardzo mało i trzeba o nią dbać.
No to jest właśnie bardzo niewdzięczne zadanie dla Wód Polskich, bo nie macie wpływu na to, czy jest susza, czy jest powódź.
Tak, możemy ją monitorować, możemy prognozować tak, jak robi to IMGW, ale musimy również prowadzić szereg inwestycji. Przypomnę na przykład, że przed powstaniem Wód Polskich generalnie nie były prowadzone inwestycje suszowe. Generalnie się tylko prowadziło inwestycje nakierunkowane na działania przeciwpowodziowe. Budowało się tylko suche poldery, a nie zbiorniki wielofunkcyjne, mokre. My musieliśmy ten trend odwrócić, bo się okazało, że jednak susza się pojawia i to bardzo ekstremalna czasami w naszym kraju.
No to zostawiając suszę, przejdźmy właśnie do powodzi. Czy jesteśmy przygotowani na te deszcze, szczególnie te deszcze nawalne, które się pojawiają bardzo często i coraz częściej?
Tak, z deszczami nawalnymi to jest tak, że generalnie statystycznie mamy tyle samo wody i te ujęciu rocznym ta woda spada w tych samych ilościach, tylko że różnica jest taka, że właśnie zdarzają nam się coraz częściej deszcze nawalne, czyli mamy okresy suszy, a potem statystycznie ta woda nam spada nawalnymi deszczami.
W krótszym czasie.
Krótkim czasie. W niektórych ekstremalnych miejscach, jak w Łapanowie na przykład, albo w Rzeszowie, czy w innych miastach, spada tej wody tyle, co statystycznie spada w ciągu 3 miesięcy i jest problem. Pierwszy problem dotyka tak zwanych błyskawicznych powodzi miejskich, które się zdarzają coraz częściej. Między innymi w ostatnich dniach również też się pojawiły. One się pojawiają wtedy, kiedy właśnie te tworzy się komórka burzowa i spada bardzo dużo deszczu w obrębie aglomeracji miejskiej, w obrębie miasta. No i tutaj niestety muszę powiedzieć, mówię o tym przy każdej okazji, miasta się wpadły w pułapkę, nie gospodarując swoimi wodami opadowymi, tworząc coraz więcej osiedli mieszkaniowych bez zagospodarowania wód opadowych poprzez zbiorniki, bo cała zasada jest taka, że nie możemy tych wszystkich wód opadowych skierować do przelewu burzowych, do kanalizacji miejskiej, czy ogólnospławnej, czy tej burzowej, ponieważ to jest stara infrastruktura, ona tych wody już tyle nie pomieści. Powinno się je w obrębie danego osiedla zagospodarować, łapać. Trzeba tworzyć jak najwięcej terenów zielonych, żeby ta woda mogła wsiąkać. Niestety miasta nie mają planu zagospodarowania przestrzennego. Siłą rzeczy w ogóle nie gospodarują tą wodą i wpadły w pułapki niestety takie, że coraz częściej pojawiają się naprawdę duże błyskawiczne powodzie i myślę, że jak my jako Wody Polskie działamy systemowo, tworząc mapę zagrożenia i ryzyka powodziowego, potem plany zarządzania tym ryzykiem, czyli plany inwestycyjne, to samo powinny robić samorządy w swoich miastach. Robić plany, mapy takie właśnie ryzyka w danym mieście, tam gdzie w danym mieście są takie miejsca narażone na zalewanie tymi wodami opadowymi, a potem planować takie inwestycje, które niwelują to zagrożenie. Moim zdaniem to powinno być obowiązek ustawowy. Więc tak jak już wspomniałem, my jako Wody Polskie działamy systemowo, tworzymy mapy zagrożenia powodziowego, czyli pokazujemy, gdzie ta woda może się podczas powodzi rozlać. Przede wszystkim na tych terenach zalewowych nie można budować, nie powinna być w ogóle żadna zabudowa, ewentualnie taka zabudowa, która nie stwarza...
Ale jednak się buduje.
No teraz się zdecydowanie mniej buduje. Oczywiście. Kiedyś było tak, że tak zwane zwolnienie zakazu budowy na terenach zalewowych wydawały samorządy i niestety się czasami nie opierały tym presjom, tym deweloperów czy swoim mieszkańcom. Teraz my to robimy i naprawdę staramy się o to dbać, bo my potem, jako nasi pracownicy obrywają, tak? Bo się potem okazuje, że taki mieszkaniec, który sobie wychodził, w cudzysłowie, takie pozwolenie, potem ich zaleje, no i oczywiście są pretensje do Wód Polskich, więc my o to bardzo dbamy. Więc po pierwsze, nie powinno się budować na terenach zalewowych, bo ta woda, która się wylewa z koryta, musi się gdzieś rozlać, to jest naturalny czynnik, a poza tym właśnie mamy program zarządzania ryzykiem powodziowym systemowy, zlewniowy, pokazujący, jakie inwestycje trzeba wykonać w gospodarce wodnej, jakie urządzenia wybudować, żeby te powodzie wyeliminować albo je zminimalizować i tak, żeby te tereny zalewowe miały jak najmniejszą powierzchnię. I to są zbiorniki retencyjne, przeciwpowodziowe, to są poldery, system polderów, to są wały, przepompownie, szereg różnych takich działań, które w tej chwili prowadzimy, szczególnie na południu kraju, bo tam jest najwięcej terenów zagrożonych.
To spytam jeszcze o inwestycje dotyczące rozwoju żeglugi śródlądowej. Co jest aktualnie realizowane?
Jeżeli chodzi o Odrę, to po pierwsze dokończyliśmy stopień wodny w Malczycach. To była budowla, która była robiona 96 roku i to był jeden wielki wyrzut sumienia dla gospodarki wodnej, ale też i dla żeglugi śródlądowej. Oprócz tego w tej chwili są przygotowane już dokumentacje projektowe, jak również pozwolenia na budowę kolejnych dwóch stopni wodnych poniżej Malczyc. Lubią się ścinawa. Oprócz tego modernizujemy te wszystkie stopnie wodne na Odrze, które wymagają modernizacji, jakich w tej chwili bodajże 11 prowadzonych inwestycji. Do tego udało nam się dokończyć modernizację wszystkich śląsk na kanale Gliwickim. Kanał Gliwicki jest w zasadzie gotowy do żeglugi śródlądowej. Ma piękne, zmodernizowane, w pełni automatyzowane śluzy, więc tylko nic, tylko pływać. Odbudowujemy również ostrogi, mimo protestów różnych ekologów, jak u mnie strony niemieckiej, ostróg na Odrze granicznej. Robimy to po to, żeby przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ tam na tamtejszej Odrze największym zagrożeniem są tak zwane zimowe powodzie zatorowe, więc jedynym sposobem walczenia z nimi jest akcja lodołamania. Żeby prowadzić skuteczną akcję lodołamania, musimy mieć odpowiednie głębokości minimum 1,80 m. I po to są prowadzone te inwestycje, ale oprócz tego też zwiększamy parametry dla żeglugi śródlądowej, nawigacyjne i podajemy jakby tutaj odpowiednią drogę wodną dla żeglugi, więc tych działań jest bardzo dużo. To jest Odra. Na Wiśle budujemy kolejny stopień wodny poniżej Włocławka. W tej chwili jesteśmy na fazie zlecania pełnej dokumentacji wykonawczej, uzyskania niezbędnych zgód. Przetarg jest w tej chwili właśnie prowadzony. Ze środków zresztą Wód Polskich.
A w którym miejscu?
To jest poniżej stopnia wodnego we Włocławku, w Sierzewie.
Aha, w Sierzewie.
Tam jest wybrany, tam mamy decyzję środowiskową wydaną przez RZG, przez RDOŚ Bydgoski. Oprócz tego odbudowujemy zniszczone ostrogi na Dolnej Wiśle, tak żeby też udostępnić tą Wisłę dla żeglugi śródlądowej. No muszę panu powiedzieć i państwu, że w tym dobie tego kryzysu, który mamy wojennego, coraz większe jest jakby zainteresowanie, żeglugą śródlądową, no bo ponieważ rzeczywiście mamy sporo tutaj towarów do przewożenia i chemii, ale również oczywiście tutaj produktów rolniczych, więc widać to zainteresowanie wzmożone tym żeglugą śródlądową.
Czyli za jakiś czas na Wisłę mogą wrócić znowu statki ze zbożem.
Tak jak to kiedyś było, no Wisła była kiedyś najbardziej spławną i najbardziej żeglowną rzeką w Europie. Mam nadzieję, że z czasem do tego wróci. Może jak nie będziemy prowadzić żadnych działań na Wiśle, bo Wisła nie jest ostatnią dziką rzeką w Europie, to wręcz przeciwnie, rzeka Wisła jest w pełni poddana antropologicznej presji i jakby uregulowana. Jeżeli nic nie będziemy robić, to ona będzie nam wręcz okresowo wysychać i zamieniać się w mały strumyk, więc to naprawdę może dojść do tragedii, również z uwagi na suszę, tak, bo jak będziemy tą wodę zatrzymywać, możemy ją potem dystrybuować na tereny rolne, zwłaszcza na Kujawach i Pomorzu.
No to czekamy na statki, które przez Wisłę będą zawitać do Gdańska. Dziękuję panu bardzo.
Chociaż mieliśmy na panelu pana kapitana Czesława, który który jest, no, można powiedzieć, nie powiem ostatnim kapitanem żeglugi śródlądowej, ale jednym z najlepszych, więc też może tutaj...
Pływa, też pływałem na jego statku. No dziękuję właśnie. Bardzo za rozmowę.
Czesław Błocki, dziękuję bardzo.